Show dla mediów zachodnich. Kolejna prowokacja. Nie ucierpiał żaden cywil. Takie sformułowania można było usłyszeć w przekazach chińskich mediów na temat masakry w Buczy. Dlaczego Chiny kłamią, powtarzając narrację Rosji? Jakie z tego wnioski dla każdego Polaka? To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Hanna Jezgarska. Zapraszam. Witajcie, jest wtorek, 5 kwietnia, to jest program Idź Pod Prąd na żywo. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj korespondentka naszej telewizji na Tajwanie, redaktor Hanna Shen. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam Państwa.
A także redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd, pastor Paweł Chojecki. Dzień dobry.
Witam Panie i Państwa.
Oczywiście czekamy już teraz na Wasze pytania, komentarze. Piszcie je na czacie, na YouTubie, na Facebooku, na Twitterze. Możecie oznaczać nas hashtagiem IPPTV. Wczoraj w naszej telewizji rozmawialiśmy o makabrycznym odkryciu, którego dokonano po wycofaniu się wojsk rosyjskich z Buczy. Oczywiście już teraz polecamy ten program, jest na naszym kanale. Cały temat odbił się szerokim echem oczywiście po mediach całego świata. Pojawił się także w mediach chińskich. Pani redaktor, co chińskie media mówią o tym odkryciu, o tym, co wydarzyło się w Buczy?
Tak, oczywiście w takim chińskim stylu, chińsko-rosyjskim. To znaczy, niektóre media próbowały to zupełnie przemilczeć, tak jak czołowy dziennik, gazeta partii komunistycznej, People Daily, kiedy wszystkie dzienniki podawały tę informację, on milczał. Czołowa telewizja CCTV, też kiedy pojawiły się już pierwsze informacje, to ani słowem nie wspomniała o zbrodniach i mówiła o tym, tylko że rzeczywiście tam wojska ukraińskie w tym regionie odzyskały kontrolę. I dopiero następnego dnia, czyli kiedy ta historia już u nas była dojrzała, już cały świat tym dawno dożył, to zaczęto mówić, rzeczywiście tam odkryto jakieś ciała, ale jednak nikt tam nie ucierpiał, nie było. Strona rosyjska, rosyjskie Ministerstwo Obrony zapewnia, że nikt z cywilów nie zginął z ręki Rosjan, a to, co widzimy, to jest po prostu to jest wyreżyserowane, to jest pokaz, który Ukraińcy zrobili na potrzeby zachodnich mediów. I w wielu innych mediach kontrolowanych przez KPH mniej więcej ta narracja się powtarza. Ona nie tylko jest w wiadomościach, do tego są zapraszani różnego rodzaju eksperci, taka inna stacja telewizyjna Phoenix, telewizja Phoenix, która bardzo często na Zachodzie przedstawia się jako telewizja z Hongkongu, zwłaszcza jak prosi różnych znanych osób na Zachodzie o wywiady, to mówi, że jest stacją telewizyjną z Hongkongu, co jest nieprawdą. Jest to chińska stacja założona i której szefem jest był oficer chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, tak jak szefem Huawei jest oficer chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Ta stacja zaprosiła jednego z ekspertów od spraw militarnych i on tam właśnie analizował, pokazując materiały, że tam widać na przykład, że przejeżdża sam kamera, jest w samochodzie, przejeżdża ten samochód, ale jak się tam w kącie zobaczy, to widać, że te trupy powstają, więc to wszystko zostało wyreżyserowane, bo musiało być wyreżyserowane, bo przecież prezydentem Ukrainy jest aktor. To nie ja dodaję coś, to tak eksperci chińscy przedstawiają to Chińczykom, to co się tam dzieje. A jeżeli nawet nie było wyreżyserowane i były jakieś trupy, to na pewno są albo Rosjanie, albo lokalna społeczność, która była bardzo przychylnie nastawiona do Rosjan i została po prostu zabita przez Ukraińców. Czyli gdyby ta narracja, że to Ukraińcy to albo wyreżyserowali, albo wręcz po prostu rzeczywiście oni dokonali tych morderstw, przewija się przez wiele mediów kontrolowanych przez KPH w Chinach.
To dla nas jest też, myślę, bardzo taka, można powiedzieć, sytuacja przejrzysta, gdzie możemy rozpoznać komunistyczną, rosyjską bądź chińską agenturę w Polsce. Bo gdzieś takie odpryski tych no, strasznych propagandowych zabiegów. To wiecie, to co robił towarzysz Urban w czasach schyłku komunizmu jaruzelskiego i Kiszczaka w Polsce, no to, to było, że tak powiem, nic w porównaniu z tymi zabiegami. To gdzieś można porównać do propagandy stalinowskiej, kiedy Niemcy, zdobywając od Rosjan tutaj kolejne tereny, odkryli masowe groby w Katyniu. To mniej więcej taka machina propagandowa została uruchomiona. Ona zresztą do dziś praktycznie funkcjonuje. Tu film Katyń, Ostatni świadek, pokazywał właśnie, jak to na Zachód też poszły wpływy rosyjskie, jak nie można było prawdy mówić nawet w Wielkiej Brytanii, czy też nie do końca nawet w Stanach Zjednoczonych o zbrodni katyńskiej. No to to, co się teraz dzieje, to jest coś bardzo podobnego. I teraz, czyli to robią właśnie komunistyczne Chiny, to robi tam RIA Nowosti i jakieś inne agencje rosyjskie, ale też to robi agentura Kremla, agentura Pekinu na całym świecie. Nie? I dzisiaj możemy zobaczyć, no Korwin pisze takie rzeczy. No to znaczy, że to jest pies rosyjski wprost. Nie tam, że wiecie, że on nie wie, czy on taki jest, ma taki charakter, czy jest jakiś taki zasadniczy i tak dalej. To jest rosyjski agent wprost. To jest czas właśnie rozpoznawania rosyjskiej agentury. Korwin jest najbardziej znany, reszta to jakieś tam pieski mniejsze, ale będą się pojawiać w ruskiej agenturze właśnie takie narracje. Albo, że to jest reżyseria i tu rozwinięcie tego, że sami Ukraińcy to zrobili na różne sposoby, albo, że tak naprawdę nie wiadomo, kto to zrobił, nie? Jedna i druga to jest ruska agentura. Kto takie rzeczy, że tak powiem, świadomie wypowiada, jest ruskim agentem. To dzisiaj do każdego Polaka powinno jasno dotrzeć.
Pani redaktor, no, mówiła pani, że według przekazów chińskich no, w Buczy odkryto, jak to pani określiła, jakieś tam ciała. No tutaj mówiła też pani o tym, że no eksperci chińscy uważają, że to jest inscenizacja, prawda, no bo tutaj są osobiste przytyki do prezydenta Ukrainy. No i właśnie, jak według pani taki przekaz medialny wpływa na społeczeństwo, które odbiera takie informacje?
Tak, bo to, o czym ja mówię, to jest przekaz w języku chińskim, czy to są stacje, które nadają na Chiny po prostu, no ale także nadają, tak jak Phoenix TV, ona może być odbierana na Tajwanie, może być także w Macao, w Hongkongu, w ogóle społeczność chińskojęzyczna ją może oglądać, więc no to jest przekaz głównie dla Chińczyków, totalne kłamstwo, no więc ja podejrzewam, my często widzimy takie wypowiedzi Rosjan gdzieś tam na ulicy zapytanych, jak, co oni myślą na temat wojny w Ukrainie, no i widzimy, że i to, co oni przekazują, no często jest straszne po prostu, to zupełnie nie ma nic wspólnego z prawdą i podejrzewam, gdyby obok tego postawić ludzi z Rosji, no to dokładnie tak samo by na to odpowiadali. Zresztą oni coraz częściej no, tak widzą nas, Zachód i Amerykę, jako wielkie zagrożenie. I to niestety zaczyna to być bardzo mocne w młodym pokoleniu i to jest niebezpieczne. Widać, że często ta propaganda chińska, propaganda KPH jest bardzo ucelowana, nacelowana na młodzież. Jest artykuł w New York Timesie dzisiejszym, czy bodajże wczorajszym, właśnie pokazujący taką jedną z kampanii, która w tej chwili jest prowadzona. Ona zaczęła najpierw wśród członków KPH, wśród tego politycznego establishmentu, a teraz ma wejść na uniwersytety do studentów, gdzie właśnie no, jest pokazane... Znaczy chęć tego, ta kampania ma przedstawić Putina jako no, człowieka, który broni Rosji, jako bohatera, człowieka, który no, to wiadomo, Amerykanie, Zachód, wiadomo, znaczy to jest ta narracja tamtejsza, doprowadził do upadku Związku Radzieckiego i a przyszedł Putin i on jak gdyby odbudowuje tę wielkość Rosji. No to samo robi Xi Jinping, prawda? On też odbudowuje wielkość Chin. Tutaj zawsze te analogie są bardzo ważne. I on przywrócił pozycję Stalina, który no, był przecież wielkim przywódcą, także pobudził takie, odbudował to poczucie patriotycznej dumy z przeszłości Rosji. No więc to jest człowiek, którego trzeba stawiać jako bohatera i Rosja i Chiny muszą dlatego i będą zawsze po stronie Putina. Tak przekonują, ma przekonywać ta kampania. Czyli widzimy, że z jednej strony mamy Chińczyków, którzy no gdzieś tam w tych swoich angielskojęzycznych przekazach, tam po spotkaniach dyplomatycznych, czy także w tych mediach no, swoich angielskojęzycznych, no, starają się nam pokazać, że oni to są tacy za pokojem, że oni to są tacy neutralni, nie wchodzą w żaden konflikt, ale mimo wszystko chcą negocjacji i pokoju, ale widzimy, że no, na swoim polu to ta narracja antyamerykańska, antyzachodnia, bardzo proputinowska się po prostu nasila.
No tutaj przychodzi mi do głowy też taki wątek, no Rosja w tym momencie no, ma przeciwników na całym świecie. Rosja jest w tym momencie, no myślę, że no, można by powiedzieć, że skompromitowana, ale Chiny cały czas powtarzają tę narrację właśnie rosyjską. No i tutaj no, można by było zadać takie pytanie, no właściwie dlaczego? Dlaczego Chiny idą razem z Rosją tak w zaparte?
Znaczy, bo to jest konflikt wschodu z zachodem po prostu. No to jest nowa zimna wojna rzeczywiście. No to, tak trzeba to nazwać. To już to nie jest to zabawa w jakieś przeciąganie, że być może my przeciągniemy Chiny albo no, wcześniej mówiło, że to Rosję w przypadku konfliktu z Chinami. To się dawno już skończyło. Widać ewidentnie, że powstał blok chińsko-rosyjski, blok, którego celem jest zniszczenie Zachodu, zniszczenie NATO, zniszczenie Stanów Zjednoczonych. No zniszczenie Stanów Zjednoczonych jak bo automatycznie oznacza zniszczenie Zachodu, prawda? No bo widać, że w tej chwili najsilniejszym elementem tego zachodniego bloku są Stany Zjednoczone, mimo swoich słabości. Także to jest, no tak, to jest walka wschodu z zachodu, walka cywilizacyjna też, tak, to na pewno to jest to. I wiadomo, po której, ewidentnie, no jasne jest, po której stronie są Chiny. To nie jest moment, na którym, no to co niestety robi teraz Europa, prawda, że no, ale także no, Biden też to robi. No, prowadzone są rozmowy, próby przekonywania Chin, żeby nie wspierały Rosji. No, no ewidentnie to robią, one mogą nas zapewniać 50 razy o tym, że są za pokojem i że trzeba prowadzić negocjacje, ale polityka, którą prowadzą, no, ewidentnie wskazuje, że są po stronie Rosji, są po drugiej stronie, są przeciwko nam. Ich przekaz, jaki oni budują teraz dla swoich obywateli, to jest taki, że za wojnę są odpowiedzialne Stany Zjednoczone, za wojnę odpowiedzialne są NATO, Stany Zjednoczone, które pozwoliły na rozszerzenie NATO, zirytowały Rosję, czyli Stany Zjednoczone doprowadzając do tego, że Polska jest w NATO, jak gdyby to jest wytłumaczenie dla Chin, dla działań Putina w tej chwili.
No tu warto ciągnąć ten wątek konfliktu cywilizacji, który myślę, że jest kluczowy, żeby to czytać właściwie, to co się dzieje. Warto pokazać tę wcześniejszą taktykę, czy strategię chyba nawet lepiej powiedzieć, Zachodu, mianowicie takiej liberalizacji dzikiego wschodu, nie? Czyli liberalizacji Chin i Rosji. Tutaj w Rosji była ta pierestrojka, czyli miało się z tego państwa sowieckiego, stalinowskiego zrobić jakieś państwo półdemokratyczne, a potem może nawet całkowicie demokratyczne, nie? To chyba prezydent Niemiec tak właśnie zapłakał nad tym scenariuszem, że on już się nie stanie. Mówi, no myśmy chcieli tu Nord Stream 2 zbudować i tak Rosję przytulić do naszej niemieckiej piersi, a ona tam nam odgryzła coś czy coś takiego, no i teraz jest źle i przepraszam, że się pomyliłem, że wspierałem ten Nord Stream 2, bo myśmy naprawdę myśleli, że tak przyjmiemy Rosję do Europy. No takie, no naprawdę, to sobie możecie, ja się śmieję z tego, my się śmialiśmy od lat przecież. Tu niestety nie tylko Niemcy, Ameryka też taką politykę w stosunku do Chin. Niemcy w stosunku do Rosji, nie? A Ameryka w stosunku do Chin realizowała taką politykę, te przeniesienie wszystkich inwestycji, przeniesienie ponad 90% na przykład produkcji antybiotyków do komunistycznych Chin. To są wszystko elementy tej właśnie strategii liberalizacji dziczy azjatyckiej, rosyjsko-chińskiej, dziczy ze wschodu, jak to nasi pradziadowie nazywali. Oczywiście, no tu komunizm się wśród tej dziczy, no, że tak powiem, został przyjęty i tam się ma do dzisiaj dobrze. Stąd myśmy ostrzegali, że tu ta polityka liberalizacji doprowadzi tylko i wyłącznie do tego, że uzbroimy ich i tyle. Że damy im pieniądze, nie? Damy im broń damy im technologię i otworzymy się na działanie ich agentury. To nie nasza wolność ich przemieni, tylko oni będą chcieli podminować naszą kulturę i rozbić naszą cywilizację. Mówiliśmy, żadna liberalizacja komunizmu nigdy się nie udała. Komunizm można tylko tak pokonać, jak w 20 roku nasi, ułani i piechota. No toż tylko tak się komunizm pokonuje. No to jest lekcja historii. I teraz ta lekcja historii krwią ukraińską jest płacona.
Czyli, pani redaktor.
A propos tego tematu właśnie, że to otwarcie na ten komunistyczny świat to zmieni ten komunistyczny świat. W 2004 roku amerykański dziennikarz Ethan Gutman, którego zresztą państwo mieli z nim wywiad, on dużo, dość dużo mówił o zbrodniach dokonywanych na Falun Gong, w kwestii pobierania organów. On w 2004 roku napisał książkę Losing the New China. To on sam mówił, że był zafascynowany tym właśnie taką narracją w Stanach Zjednoczonych, że teraz Ameryka otwiera się na Chiny, wchodzi tam i że to właśnie to wejście spowoduje, że Chińczycy zaczną myśleć tak jak Amerykanie, że oni będą stosować te zasady, które my stosujemy w wolnym świecie. No i on pojechał do Chin i wtedy przeżył szok, bo zobaczył, że to nie Chiny się zmieniają, ale ci Amerykanie, którzy idą inwestować do Chin, się zmieniają i grają według chińskich zasad, czyli tam jest korupcja, cenzura, wszystko to, podsłuchy, zbrodnie, wszystko to zaczyna być stosowane przez amerykańskie firmy i dlatego on napisał tę książkę, która miała być takim ostrzeżeniem, ale oczywiście nikt tego nie słuchał, bo coraz bardziej się Zachód od Chin uzależniał. Także tak, oczywiście, no nie z nimi, z komunistami po prostu współpracować nie można. No, ta współpraca polegała także na otwarcie się na media, w tym sensie, że to nie zachodnie wolne media mogły spokojnie działać na rynku chińskim, bo wręcz odwrotnie, one są, jeżeli w ogóle są, to są cenzurowane, a w większości ich nie ma, ale my otwieramy się na ich mediach z tą właśnie chińską komunistyczną propagandą. Kilka tygodni temu mówiliśmy właśnie, że jakiś operator telewizyjny musiał zrezygnować z rosyjskich stacji, no to zamienił to chińską stacją, której między innymi jednym z korespondentów wojennych jest rosyjski dziennikarz, były dziennikarz stacji silnie proputinowskiej w Rosji i opowiada właśnie taką chińską narrację, będąc tam na miejscu i pokazując obrazy oczywiście takie, jak to prawdopodobnie widzimy w rosyjskiej telewizji. Ale my na to cały czas pozwalamy, na tę ich propagandę, dezinformację cały czas pozwalamy.
Jako taką swego rodzaju kontrę do tej narracji możemy tutaj pokazać fragment rozmowy z ukraińską posłanką Kirą Rudy, która pojechała na miejsce rosyjskiej zbrodni w Buczy. Zobaczmy ten fragment i wracamy za chwilę.
Rozmawiałam z ludźmi, którzy przeżyli. Rozmawiałam z ludźmi, których dzieci zmarły na zapalenie płuc, bo przez 39 dni ukrywały się w piwnicy i nie widziały nawet promienia słońca. Rozmawiałam z kobietami, które były gwałcone przez rosyjskich żołnierzy na oczach swoich dzieci. Rozmawiałam z kobietami, które oglądały śmierć swoich mężów i to, jak Rosjanie rozjeżdżają ich ciała czołgami dla zabawy. Rozmawiałam z ludźmi, których dzieci płonęły żywcem w budynkach trafionych rakietami. Mówili, że Rosjanie zachowywali się jak barbarzyńcy. Byli bardzo zdziwieni, że w wielu domach są toalety. Nie widzieli tego w Rosji. Próbowali zabierać z domów kuchenki, żeby odesłać je do Rosji. Kradli kobietom kolczyki. Do Ukraińców mówili, jesteście brudem, my uwolnimy świat od brudu.
Całą rozmowę z posłanką Kirą Rudik zobaczycie już dzisiaj o godzinie 18. Oczywiście już teraz serdecznie Was na tę rozmowę zapraszamy. TVP Info informuje o tym, że rosyjska agencja informacyjna ujawniła plan ludobójstwa Ukraińców. Propagandowa rosyjska państwowa agencja RIA Nowosti opublikowała artykuł o tym, co Rosja musi zrobić z Ukrainą. Pisze tam między innymi, nazistów, którzy chwycili za broń, należy zniszczyć na polu bitwy. Oprócz najwyższych rangą urzędników winna jest także znaczna część ludzi, którzy są biernymi nazistami, kolaborantami nazizmu, wspierali i pobłażali władzy nazistowskiej. Według autora tekstu, banderowskie elity muszą zostać zlikwidowane, nie można ich reedukować. Zaznacza, że społeczne bagno, które je wspierało, musi doświadczyć terroru wojny, wyciągnąć wnioski i zapłacić za swoje winy.
No tutaj taka propaganda była uprawiana w Rzeszy Niemieckiej, zanim rozpoczął się Holokaust. Dokładnie w ten sam sposób przedstawiano Żydów jako ludzi w jakichś nie tylko gorszych, ale zdeprawowanych, których się nie da naprawić. Zobaczcie, no nawet Chińczycy, no to tam do Ujgurów, no to robią te obozy koncentracyjne, nazywają je jakoś tam takiej reedukacji czy coś takiego. Czyli no jeszcze widzą jakąś szansę, że tam będą ich gwałcić, torturować i tak dalej. No i oni tam gdzieś później będą służyć tej komunistycznej ojczyźnie. Tutaj Rosja kompletnie zapowiada Holokaust Ukraińców, że tu żaden Ukrainiec nie przeżyje. To jest taka zapowiedź. Tu już ona, mówię, rosyjska propaganda nie mówi o elicie ukraińskiej, tylko mówi o społeczeństwie. Każdy, kto jest Ukraińcem, każdy, kto poczuwa się do państwa tożsamości ukraińskiej, jest jak to biernym nazistą chyba, biernym nazistą, tak. I trzeba go zabić. To jest właśnie, no, analogia z Hitlerem jest dla mnie oczywista. I za tymi słowami, za tą paskudną, diaboliczną propagandą widać, że idą czyny, że ci ludzie wyrwani gdzieś tam z dziczy azjatyckiej, którzy nawet toalety nie widzieli nigdy w życiu na oczy. Zobaczcie, że to jest dokładnie, że Rosja to jest taki skansen, że Rosja uległa zamrożeniu. Tam żadna cywilizacja nie dotarła, bo tak jak soldaty w 44 czy 5 docierali tu do Polski czy na ziemie niemieckie, no to oni tak samo wyrywali krany i chcieli odesłać do swojej rodziny, żeby już tam nie trzeba było do rzeki iść po wodę, tylko żeby no już mieli tę wodę z tego kranu, nie? No to dokładnie pani Rudik to samo mówi o tych soldatach gdzieś z Syberii czy z jakichś tam, nie wiem, dziczy, zostali w te rosyjskie mundury ubrani i wysłani tutaj. Oni dla zabawy jeżdżą po ciałach ludzkich, nie? Czyli zobaczcie, to nie jest cywilizacja, bo to nawet nie można nazwać jakąś tam inną cywilizacją. To jest antycywilizacja, nie? Wszystkie wartości, które dzięki objawieniu Biblii widzimy w naszej cywilizacji, to wśród tych ludzi wychowanych, tak jak powiedziałem, całkowicie bez Boga w jakimś darwinowskim świecie, dla nich te wartości w ogóle nie istnieją, a wartością jest coś przeciwnego, czyli to jest niecywilizacja, to by tak trzeba powiedzieć. Tu jest cywilizacja, a to jest niecywilizacja, to co Rosja i komunistyczne Chiny sobą reprezentują. Bardzo, bardzo zachęcam was do obejrzenia całego tego wywiadu. Ja nie znam jego treści, tu tylko Hania i inni pracownicy redakcji, którzy przed chwilą ten wywiad robili, mówi, że to jest coś bulwersującego, bardzo poruszający wywiad z tą panią polityk ukraińską.
Słuchając tego fragmentu, no to przypominam sobie, co mówiła moja babcia. Rodzina mojej mamy pochodzi z Kresów, zresztą ze strony taty także, ale akurat ze strony mamy ze Lwowa. I babcia dokładnie to samo opowiadała, gdy do Lwowa wchodzili Sowieci. No to dokładnie takie samo zachowanie. Czyli tutaj nic, to rzeczywiście, no nie ma żadnej zmiany, prawda? No tyle lat minęło, a oni nadal są tacy sami.
Oni nadal są tacy sami. Tutaj no, chciałabym was jeszcze zapytać, jaka to może być lekcja dla polskich mediów? Te doniesienia chińskich mediów, znaczy ta narracja chińskich mediów, to co tutaj, no, że tak powiem, no, wyprodukowała ta rosyjska agencja państwowa na temat Ukrainy. Jakie wnioski z tego, co robią tamte media, mogą wyciągnąć polscy dziennikarze?
to przede wszystkim czas do działań, pozrywania tych wszystkich rozmów, które między innymi TVP czy media w ogóle publiczne, bo także i Polskie Radio podpisywało z tymi mediami przecież zapisów, to oni tam no, opowiadali nam, jaka to będzie wspaniała współpraca, jak to będziemy materiały wymieniać stacjami. To wszystko w tej chwili powinno być wyrzucone do kosza i publicznie oświadczone, że więcej z takimi mediami nie będziemy współpracować. Czy wszystkie inne firmy, które tam dostarczają właśnie materiały, stacje telewizyjne, kablowe, jakieś programy i tak dalej, no to też powinny tą współpracę zerwać. To jest czas do czynów właśnie. W tej chwili wyrzucić tę chińską dezinformację i zrobić wszystko, żeby ona nie miała wstępu. I dlatego no, trzeba zerwać te rozmowy, te umowy wszystkie. No to jest przede wszystkim to, ale no, też więcej mówienia o tym, no, bo takich informacji o tym się nie mówi. Mało się mówi o tym chińskim przekazie. My tam od czasu do czasu słyszymy, że tam jakiś chiński przywódca coś powiedział. To są cytowane jakieś chińskie media. I też gdzieś w dużym stopniu ta ich narracja nawet w takim ogólnym obiegu jest bardzo mocna. Także to też powinno być, no, zawsze powinno być z komentarzem. Jeżeli podajemy Global Times na przykład, coś cytuję, no to trzeba jasno powiedzieć, co to jest za medium, nie, że tam czołowe medium chińskie, tylko że to jest komunistyczna, tuba komunistycznej propagandy. Ja bardzo często tak przedstawiałam go na przykład Global Times i wiem, że na przykład są takie redakcje, które no, którym właśnie przeszkadzało to, że ja za często używam przymiotnik komunistyczny, opisując te media.
Noż, to nie tylko w redakcjach tak przeszkadza, pani redaktor, to także i w sądzie przeszkadza. Noż, ja tu jako pupil prokuratury lubelskiej miałem tę przyjemność czy nieprzyjemność, no to już zależy jak na to spojrzeć, rozmawiać z prokuraturą lubelską, gdzie właśnie raczyła mnie ona oskarżyć do nawoływania do wojny napastniczej z Koreą Północną. Nie? I to było na poważnie. To nie był żaden kabaret, to było na poważnie, to był proces tam wielomiesięczny. Media z satysfakcją później odnotowały, że w pierwszej instancji tam zapadł wyrok i pastor już nie będzie mógł tak mówić, nie? Także cieszyli się tutaj przeróżni i tak dalej. To wszystko się działo na poważnie, a przecież wiemy, że w porównaniu z reżimem tym po Kim Il-sungowskim, nie wiem, jaki tam chomik teraz rządzi, bo to się jakoś tam zmieniają, mnożą się i tak dalej, to normalny człowiek tego nie łapie, to jest, on jest dziesięciokrotnie gorszy niż reżim putinowski czy reżim Xi Jinpinga, nie? A prokuratura mnie oskarża, wolnego Polaka, że ja zwalczam reżim tego, no tam, chomika Korei Północnej. Później się okazało, że chyba się prokuraturze coś pomyliło. Bo ci świadkowie, którzy niby mieli zeznawać tak, jak prokuratura mnie oskarżyła, to mówili, że ja źle mówię przeciwko Chinom komunistycznym i że tak w ogóle nie wolno mówić w Polsce, bo to nilzja. No a teraz nałożę na to inną mapę. Oto Orban mówi, że jego wrogiem jest prezydent Zełenski. A w tym momencie towarzysz Ziobro, właśnie tu te mapy się nakładają, który nadzoruje prokuraturę lubelską. Mówi, że on trzyma kciuki za jego zwycięstwo. No to sobie państwo resztę już dopowiedzcie.
Oczywiście artykuły na temat tego procesu możecie znaleźć na naszej stronie internetowej. Pani redaktor, porozmawiajmy przez chwilę.
Czy mogę? To rzeczywiście jest taki argument. Nie sam proces, ale w ogóle chyba tak, co się często pojawia, i a propos iść pod prąd i mnie, no że właśnie zbrodnie, jakie dokonują Chiny, te manipulacje, dezinformacje, całą wojnę dezinformacyjną, jaką prowadzą, to główny argument, jaki jest przeciwko nam wysyłany, że my jesteśmy antychińscy. Nie antykomunistyczni, tylko że jesteśmy antychińscy, a to przecież jakaś straszna zbrodnia. No, mówienie o tym, w jaki sposób nas atakuje rząd komunistyczny Chin. No, to jest jakaś jedna z większych zbrodni według tych tak zwanych prawicowców, narodowców, tak zwanych konserwatystów i tak dalej.
Dlatego bez dekomunizacji Polski, bo to, o czym mówimy, to są złogi komunizmu. To są złogi komunizmu przykryte dzisiaj katolicyzmem takim, nie wiem jak go nazwać, może pani redaktor mi pomoże, nie wiem, takim dewocyjnym, zewnętrznym, nie? Takim wręcz ostentacyjnym. O, może ostentacyjny niech będzie. To właśnie te siły, takie ostentacyjnie katolickie, są najbardziej prorosyjskie w Polsce. Nie? Prochińskie również. I towarzysz Ziobro rzeczywiście, zobaczcie, z tego kręgu również wypływa. Mówimy o propagandzie komunistycznej, że ona tutaj obwinia USA za to, co się dzieje na Ukrainie. Zobaczcie, co zrobił towarzysz papież. Towarzysz papież powiedział, że za tę zbrodnię na Ukrainie to my jesteśmy winni. Wszyscy są winni. To wczoraj ogłosił Urbi et Orbi, całemu światu ogłosił, że to my jesteśmy winni za zbrodnię dziczy ze wschodu na cywilach ukraińskich. Nie wiem, czy ktoś z was się czuje winny? A towarzysz papież, że tak powiem, na bezczela tak objawia i się nawet z tego nie wycofuje i tak dalej. A to, że on jest towarzyszem chińskim, to my już od dawnaśmy mówili.
Tak, teraz ta narracja dla nas nie jest żadnym zaskoczeniem, no bo w temacie chińskim no nie tylko mówił, ale i robił, bo między innymi no cała umowa podpisana z Watykanu z Pekinem jest zdradą po prostu katolików chińskich. Oni cierpią przez to dużo bardziej. Oddanie Watykanu w ręce Huawei, prawda, no to też jest, to przecież jest nie tylko szkodliwe dla Watykanu, ale także dla Włoch, prawda, także no to tych kroków było wiele, gdzie wiedzieliśmy już, z kim mamy do czynienia, więc to, że dziś on broni Putina, bo przecież mówienie, nie nazywanie rzeczy po imieniu, nie wskazywanie, kto tu jest mordercą, kto jest bandytą, no to jest oczywiście narracja także proputinowska.
No i tu towarzysz Ziobro, zobaczcie, że też jest zasłużony w tym obszarze, bo jak Amerykanie tu naciskali, żeby komunistyczna, szpiegowska, wojskowa poniekąd firma założona przez wojskowych Huawei nie kontrolowała sieci 5G i też całej infrastruktury informatycznej Polski, no to towarzysz Ziobro oficjalnie zaprotestował, że nie wolno dyskryminować chińskiej firmy. No, komunistycznej nie dodał.
No, Chiny krytykują Zachód, obwiniają Zachód o to, co dzieje się na Ukrainie. Z drugiej strony, no tutaj, jak tutaj właśnie rozmawiamy, no Viktor Orban no, zajmuje też jasne stanowisko. Minister Ziobro popiera Orbana. No to tutaj rzeczywiście wszystko się składa w dość niepokojącą całość. Dodajmy do tego jeszcze jeden element, mianowicie szczyt Unii Europejskiej i Chin, który odbył się w piątek w ubiegłym tygodniu. Pani redaktor, no podczas naszego ostatniego spotkania no, przewidywaliśmy, co może wydarzyć się podczas tego szczytu. Pani redaktor, no, czy jakiś przełom podczas tego szczytu nastąpił?
Powiem, na szczęście nie. Znaczy na szczęście, dlatego że no, obawy były takie, że oni zaczną rozmawiać rzeczywiście o jakichś biznesach albo o tej zamrożonej dzięki między innymi działaniu państw bałtyckich umowie inwestycyjnej pomiędzy Chinami a Unią Europejską. I chyba wszędzie były takie obawy. Jeden z chińskich publicystów działający w Ameryce, znaczy w jednym z programów takiego chińskiego publicysty Lu Tehe, tam właśnie publicyści mówili, że wynik jest taki, jaki jest. To znaczy no, ta każda strona powiedziała, co myśli i na tym się skończyło. W wyniku nacisków Amerykanów, to znaczy fakt, że wcześniej w Brukseli był Biden i delegacja amerykańska, prawdopodobnie w jakimś sposób ukierunkowała te dalsze rozmowy. Jaki ten Biden jest, jaka ta administracja jest, no ale okazuje się, że no dobrze, że oni są, dlatego że być może te rozmowy poszłyby w zupełnie innym kierunku. Więc tutaj no jednak Amerykanie nad tym zapanowali i no, Chińczycy usłyszeli to, co usłyszeli, to znaczy, że no relacje handlowe z Rosji, z Unii Europejskiej z Chinami to są ogromne pieniądze, dużo większe pieniądze niż pomiędzy Rosją a Chinami. I no, jeżeli Chińczycy będą popierać Rosję i będą na to dowody, chociaż wydaje się, że już są, no ale to jak na razie na Unię Europejską za mało jeszcze nie widzą, no to jeżeli będą dowody na to, że na przykład no, rzeczywiście militarnie popierają na przykład, no to będą tak samo sankcje na to, to będą konsekwencje. No i to była jak gdyby relacja strony europejskiej. No na to się nałożyła i chińska narracja, że oni tak no oczywiście są za pokojem i oni tam mają swoją wizję tego konfliktu, a jednocześnie wiadomość dla Unii Europejskiej, że najlepiej to, żeby ona po prostu wykazała się taką autonomią strategiczną w tym konflikcie. Co to znaczy? No to oczywiście znaczy, żeby oderwała się od Ameryki i broń Boże nie podążała razem, nie działała w tej kwestii Ukrainy wspólnie z Ameryką, czyli była pozostawiona sama sobie, a tym samym pozostawiona na atak tego bloku rosyjsko-chińskiego. Bardzo mi się podobał tytuł w Deutsche Welle, który był: Unia ostrzega Chiny, ale powściągliwie. To był tytuł po tym szczycie. Powściągliwie ostrzegali, a w tym czasie Chińczycy no, tam siali swoją propagandę, żeby jednak się odłączać. Czyli widzimy no, cały czas, na każdym kroku Chińczycy robią co mogą, żeby ten sojusz transatlantycki rozwalić i przekonują do tego elity europejskie. I takie spotkania właściwie no, dla nich są tylko takim możliwością tego, takim no, mogą dzięki temu to robić i siać tą propagandę, więc no, Litwa miała rację, no, nie trzeba było po prostu tego spotkania robić, no ale po raz kolejny pomarnowaliśmy trochę czasu.
Tu widać, że te państwa małe, jednocześnie najbardziej zagrożone, bo Polacy nie czują, może powiem do teraz, od 24 lutego, nie czuli tak jasno zagrożenia ruskiego, a Litwini, Estończycy, Łotysze dużo bardziej odczuwają, no bo to są niewielkie narody z dużą też mniejszością tych kacapów, którzy tam zostali, że tak powiem, na miejsce wymordowanych Litwinów, Łotyszy czy Estończyków lub wywiezionych na Sybir, wprowadzeni zostali jacyś Kałmukowie czy tak zwani rdzenni tu z tej części europejskiej Rosjanie i tu mają problem, bo oni tylko po rosyjsku na przykład do dzisiaj mówią, oni tak te dzieci swoje wychowują, oglądają ruską telewizję, czyli to można powiedzieć są Ruscy na terenie tych państw, inaczej mówiąc, społeczności państw nadbałtyckiej, te narody doskonale czują, jakie są plany Rosji. Tam każdy wie, że ich, można powiedzieć, istnienie jest, można powiedzieć, żyją na krawędzi. Dziś jest, jutro nie ma. Nie? Dlatego one najwłaściwiej reagują. Zarówno jeśli chodzi o Tajwan, jeśli chodzi o Hongkong, jeśli chodzi o komunistyczne Chiny, a także dzisiaj tak, jeśli chodzi o Rosję. Na przykład Litwa wyrzuca ambasadora, to mój postulat z wczoraj, sprzed wielu dni wcześniej, nie? Wyrzuca na zbitą mordę ambasadora Kacapi, zamyka konsulat w Kłajpedzie. Proszę, proszę, pani redaktor.
Najpierw wyrzuciła chińskiego ambasadora, a teraz rosyjskiego.
A, zobaczcie, mała Litwa. Nie? Robi takie wielkie rzeczy, a duże Niemcy kompromitują się jakimś płaczem, że tu Putin nie chciał przytulić się do nich tam w ramach Nord Stream 2. Nie? No to durnotę odstawiają, nie dają, teraz jest tam CSU z Bawarii, już chce odwołania pani minister obrony, bo tam zwlekała najpierw z dozbrojeniem Ukrainy, a kiedy wysłała to jakiś badziew, który się do niczego nie nadawał i mówi, że zhańbiła Niemcy. No tak, noż to Niemcy, obudźcie się, rzeczywiście wasza władza was hańbi, wstyd dla uczciwych Niemców, bo przecież tacy też są. Dlatego Polska powinna, jeśli już sama nie potrafi nasza ta jelita, od słowa jelito, nie od słowa szczególnie to takie potężniejsze, a nie od słowa związanego z jakąś tam najmądrzejszą częścią społeczeństwa, bo to mniej więcej na wiejskiej, no patrz jak się ta nazwa tam ich lewik i różne takie, to towarzystwo, jak już nie umie samodzielnie dokonać jakiejś analizy historycznej czy geopolitycznej, no niech patrzy na Litwę. Po prostu róbcie to, co Litwa. I będzie dobrze.
Wcześniej pani redaktor mówiła o tych powściągliwych ostrzeżeniach ze strony Unii Europejskiej w kierunku Chin. No, rzeczywiście, no jeśli przeczytamy to, co mówili no tutaj przywódcy Unii Europejskiej, przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, już po zakończeniu szczytu właśnie mówił, no wzywamy Chiny, by pomogły w zakończeniu wojny na Ukrainie, będziemy czujni na każdą próbę pomocy Rosji. Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, mówiła, jeśli chodzi właśnie o Chiny, jako stały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ, Chiny ponoszą szczególną odpowiedzialność. No, tutaj, no faktycznie, tutaj Charles Michel mówi właśnie, będziemy czujni na każdą próbę pomocy Rosji. Na czym ta czujność miałaby polegać?
Znaczy ja myślę, że dowodów na to, że ta współpraca jest i że, no, że oni są po jednej stronie, jest już bardzo wiele, ale po stronie tej Europy jest po prostu ogromny strach, że trzeba będzie jakieś, no oni już, baczmy, Niemcy i Francuzi mają problem teraz z Rosją, prawda? A co się stanie, jeżeli to będzie chodziło o Chiny, gdzie jest dużo większe uzależnienie tych krajów i będzie dużo większy opór i świata biznesu i polityki. Także oni się boją, że dziś mówią ostrożnie, przyglądamy się powściągliwie, ale to jest po prostu strach jednak, wielki strach, że trzeba będzie coś także w stosunku do Chin zrobić. Tutaj zupełnie nie widzę jakiejkolwiek woli na razie podjęcia tego tematu, a no należałoby to zrobić, bo no jeżeli Rosja w jakimś stopniu będzie trwała i będzie się utrzymywała i będzie mogła toczyć tę wojnę, to dzięki wsparciu Pekinu. Także dziś, gdybyśmy chcieli naprawdę uderzyć w Rosję, to uderzalibyśmy nie tylko w nią, ale także w Pekin. Zaczęlibyśmy przynajmniej teraz uderzać.
No rzeczywiście moglibyśmy zacząć uderzać w Pekin. No tutaj po tym, co Ursula von der Leyen mówiła, no to no właśnie, a propos uzależnienia od Chin komunistycznych, Ursula von der Leyen mówiła, chodzi o zaufanie, rzetelność i decyzje dotyczące długoterminowych inwestycji. Każdego dnia wartość handlu UE z Chinami wynosi 2 miliardy euro. Rosyjsko-chiński handel to 330 milionów euro. Przedłużenie wojny i dalsze zakłócenia w światowej gospodarce nie leżą w niczyim interesie. No, czyli Ursula von der Leyen tutaj wysyła w świat taki przekaz, no, że Chiny nie powinny się angażować, czy powinny pomóc w zakończeniu wojny, no bo inaczej im się to nie opłaca.
Znaczy, bo nie opłaca się, no jeżeli patrzymy na te liczby i na to, jak wiele chińskich firm się rozwija dzięki temu, że handlują z Europą, no to rzeczywiście im się to nie opłaca i jest w Pekinie i Xi Jinping się boi się sankcji amerykańskich, boi się sankcji europejskich, bo to byłoby duże uderzenie jednak, to nie takie jak to, gdyby tutaj pozbawieni czegoś byli z Rosji, są w tym takim małym handlu, ale także no, technologii uzależnieni w dużym stopniu od Zachodu, więc to rzeczywiście jest, tylko jednocześnie też wiemy, że Chińczycy są mistrzami w obchodzeniu sankcji, no bo przerabialiśmy to i w przypadku Iranu i Korei Północnej, na przykład Huawei, prawda, córka szefa Huawei, która była zatrzymana w Korei, no była między innymi zatrzymana za to, że firma, którą kierowała, obchodziła sankcje dotyczące Iranu, ale także wiemy, że i Korei Północnej. Także oni są w tym mistrzami. Już mamy informację, że Chińczycy w tej chwili podpisują kontrakty z Rosjanami na różnego rodzaju towary, a zwłaszcza dotyczy to no, dostaw produktów energetycznych, rosyjskiego gazu zwłaszcza. Już kombinują, jak to będzie można robić. Czy to przedstawiać jako umowy, które długoterminowe, które już wcześniej zostały zawarte, czy teraz one są podpisywane przez przedstawicielstwa różnych firm poza granicami Chin i Rosji, czyli na przykład w Singapurze i tak dalej. No już wiemy, że do tego się szykują, że będą zakupywać duże ilości rosyjskiego gazu. Ale to jest tylko jeden produkt, a takich będzie wiele. I no zresztą i co chwila Putin czy strona rosyjska spotyka się, już kilka spotkań było, czy rozmów strony rosyjskiej z chińską i zapewniają właśnie o tej współpracy wszędzie tylko, gdzie to będzie możliwe i pogłębianiu tej współpracy. Także to już powinno wystarczyć do tego, żeby zacząć no, wymieniać konkretnie, jakie sankcje uderzą w jakie firmy chińskie.
No moim zdaniem tu jest problem jeszcze głębszy, bo sama ta relacja ekonomiczna, co się komu opłaci i tak dalej, to jest jedno, ale drugi to jest ten problem, który zasygnalizowałem, jeśli chodzi o Steinmeiera, że on przeprasza za tą taką politykę przygarniania Wschodu, przygarniania komunistów, żeby ich zreformować. Myślę, że cała elita zachodnia, ona była w ten sposób, można powiedzieć, ukształtowana intelektualnie. Abstrahując już od tego, że wzięli ogromne łapówki, że mają na nich kompromaty za jakieś tam skandale obyczajowe, to też to jest jak gdyby kierunek ich myślenia. I teraz świat wszedł w stan wojny. Nie? To już nie jest ten okres tego takiego ustępowania, przygarniania i tak dalej. Jest wojna. I teraz ci politycy, którzy byli, można powiedzieć, mistrzami w win-win, w tej komunistycznej, można powiedzieć, ideologii podminowywania naszego świata, oni się do tego świetnie nadawali. Oni się absolutnie nie nadają na czas wojny, bo oni myślą, że ta wojna to jak taki zły sen, z którego oni się wybudzą i znowu będzie business as usual, nie? Że to jest ich, myślę, oni tylko czekają na to, nie? Żeby już, no dobra, już jakiś rozejm zawrzyjmy, no i zacznijmy znowu, żeby było jak było. Oni nie rozumieją, że świat, to co pani redaktor powiedziała na początku, wszedł w nową fazę, w fazę wojny między Wschodem a Zachodem. To już nie jest faza epismentu, nie jest faza robienia deali, to jest wrzesień 1939 roku, tylko powtórzony dzisiaj właśnie tam w okolicach Kijowa, w Buczy i tak dalej. Nie? To już jest wojna. I teraz trzeba takich ludzi jak Churchill właśnie. Teraz już nie pomogą takie miękiszony, jak to Ziobro mówił, nie? Ci, którzy byli tylko, no tam daj Rosji, żeby się nie denerwował Putin, piwo mu zawieść i tak dalej. I zobaczcie, że oni idą w zaparte. Przecież Angela Merkel, która jest przecież architektem tej polityki, powiedziała, nie wiem, tam ze dwa dni temu, że absolutnie nie żałuje tego, że w 2008 roku wraz z Francją zawetowała proeuropejskie, proatlantyckie dążenia Ukrainy. Nie? No przecież to właśnie dlatego ta krew się leje. To właśnie Merkel jest współodpowiedzialna za to jeżdżenie po cywilach ukraińskich na właśnie tam w rejonie Kijowa. To ona jest osobiście za to odpowiedzialna, to jej polityka, bo Ukraińcy chcieli iść na zachód, nie? Chcieli się z nami połączyć, a Niemcy powiedziały nie. Czyli dzisiaj Putin morduje Ukraińców właśnie, można powiedzieć, z winy Angeli Merkel. I teraz całą tę klasę polityczną trzeba odrzucić. Tylko jak to zrobić? Po pierwsze, oni się rozmnożyli. Nie? Wszędzie wychowali takich następców właśnie ugodowych. Nie wojennych, tylko ugodowych. Nie? Zobaczcie, co robi Biden. Nie? Bo Ameryka jest najbardziej, można powiedzieć, taka zależna od narodu. Nie? Elita amerykańska skorumpowana, tam deep state, bagno Waszyngtonu i tak dalej. Dalej Amerykanin jest jeszcze podmiotem, a nie przedmiotem. I co robi tutaj Biden? Zobaczcie, on retorykę wojenną wyciąga. Nie? On się szybko próbuje z takiego tego ugodowca, który chciał tu z Niemcami deal robić i z Rosją, on nagle mówi, że to zbrodniarz wojenny i musi odejść. Nie? Tutaj, myślę, to już ostatnie zdanie, ciekawą może się okazać, jeśli to nie są tylko kolejne przechwałki. Sprawa polska, karta smoleńska. Bo Jarosław Kaczyński, jak wiecie, zapowiedział ją już kilkukrotnie i otwarcie mówi, że to był ruski zamach. Już się nie cycka, nie mówi tego. Tylko z niewiadomych dla mnie przyczyn mówi, że powie dopiero wszystko 10 kwietnia czy gdzieś tam w okolicy. Nie? Ale gdyby to wyszło teraz, to jest właśnie świetny moment, żeby przewartościować, przewrócić do góry nogami światową politykę Zachodu. Z tej właśnie dogadywania się ze zbrodniarzami na czas wojny. Bo wojna już jest. Tylko niektórzy jeszcze tego nie zauważyli.
No czekamy w takim razie, aż zauważą. No tutaj, jeśli chodzi jeszcze o szczyt UE, Chiny, no to Chiny, jak wiemy, odpowiedziały jasno, że no, do tej polityki sankcji wobec Rosji się nie przyłączą. Oczywiście tutaj rzecznik chińskiego MSZ-u mówił, no, o wszystko obwinił właśnie Zachód, Stany Zjednoczone. Porozmawiajmy jeszcze przez chwilę właśnie o tej współpracy, o tej relacji Chin i Rosji. Z doniesień Bloomberga wynika, że chińskie spółki państwowe negocjują z Rosją i nadal od Rosji kupują gaz. Pani redaktor, o co właściwie chodzi w tej sprawie? Dlaczego Chiny nadal kupują gaz od Rosji?
No, teraz widzą dobry biznes, cena będzie dobra, wiedzą, że mogą tu dobrze wynegocjować i oczywiście będą nam, to wszystkie, to Bloomberg też o tym mówi, że to jest gdzieś po cichu, właśnie ukrywane za pomocą różnych spółek, często no, gdzieś tam zarejestrowanych za granicami. To może być z jakimś, dokumenty do tego mogą być podrobione i będzie się pokazywać właśnie, że to był jakiś kontrakt już dużo dawno, dawno temu zawarty. No to oni po prostu widzą w tym biznes, że wiedzą, że teraz mogą uzyskać najlepszą cenę. A nam będą mówić na takich spotkaniach właśnie jak te szczyty, no, że owszem, oni są przeciwko sankcjom, no ale jak tutaj no, z tym nie handlujemy, tu jakiś kontrakt, tam w mediach się będą ukazywać takie informacje, że Chińczycy czegoś tam Rosjanom nie dostarczają, ale to oczywiście jest no, odwrócenie naszej uwagi, bo w tym czasie oni rzeczywiście cały czas działają i tę współpracę pogłębiają, jak mówię, gaz jest tu tylko jednym i wyłącznie jednym takim elementem, także no, ta mocna podstawa, mocne adresowanie, że oni nie popierają sankcji, że są przeciwko karaniu Rosji. Nawet jeden z przedstawicieli, bodajże ambasador chiński przy ONZ-cie powiedział, że no przecież te sankcje się wygadał, że no tak bądź czego oni się jak martwią. Nie tylko tego, że te sankcje kiedyś się ich mogą trafić, albo już sankcje trafiają, dlatego ogólnie są przeciwko sankcjom. No ale przecież te sankcje mogą pogorszyć życie, jakość życia Rosjan i no, stworzyć jakieś problemy humanitarne. No to no, rzeczywiście mamy powód do rozpaczy, prawda? No, mamy morderców, którzy dokonują ludobójstwa, a Chińczycy się martwią o ich jakość życia.
Jeśli chodzi właśnie jeszcze o tą współpracę Chin i Rosji, no to tutaj rzeczywiście, tak jak pani redaktor mówi, no widzą, Chiny zdają się widzieć tylko tutaj biznes. Media donoszą także o tym, że Chiny mogły przeprowadzić szereg cyberataków na Ukrainę tuż przed atakiem zbrojnym Rosji właśnie na Ukrainę. Tutaj zdaniem, takie jest zdanie brytyjskiego rządu także, który, według którego no, prowadzone jest śledztwo w sprawie tych ataków. Pani redaktor, czy według pani rzeczywiście do tych ataków doszło i no, co to właściwie oznacza?
Czy ja myślę, że jest coś na rzeczy, skoro zajmuje się tym brytyjskie Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa, bada to, więc no myślę, że to jest no bardzo możliwe. No jeszcze w moment, jakim szczyt ataków nastąpił, 23 lutego, czyli na dzień przed rosyjskim atakiem na Ukrainę, widzimy, że były już ataki, tylko że tym razem ataki, które były koordynowane przez chiński rząd. Ja myślę, że no, tak, że to też jest element właśnie tego, co Europa nie widzi cały czas. Znaczy oni nie widzą tych dowodów na współpracę chińsko-rosyjską tuż przed i w czasie tej wojny.
Pastor Paweł Chojecki, czy w takim razie no właśnie możemy... No wiemy, że Xi Jinping spotkał się z Putinem podczas Igrzysk Olimpijskich.
Niestety był tam jeszcze ktoś trzeci. No ale zasłoną milczenia tę personę dzisiaj ogarnijmy.
No właśnie, ale czy...
Dyplomatyczne, tak niektórzy próbują przekonywać teraz, że podobno przeciągnęliśmy tym Chińczyków na naszą stronę.
No to rzeczywiście, jeśli ktoś słucha takich argumentów, to na pewno nie zajrzy do telewizji Idź Pod Prąd, bo tu niczego już nie zrozumie z tego, co my mówimy.
Argumentami, bo przecież są dowody na to, że dzień po dniu ta współpraca się pogłębia, więc mówienie, że są jakieś dowody na to, że my odciągnęliśmy Chińczyków od Rosji, no to jest po prostu zwykłe kłamstwo.
No tak, no tu to, co już pani redaktor powiedziała, nie, że Chińczycy wspólnie z Rosjanami zaplanowali tę inwazję, wspomogli Rosjan zarówno tą postawą nieuznawania sankcji, tym osłoną medialną, różnymi takimi rzeczami, ale także bezpośrednio atakami elektronicznymi na Ukrainę. No i teraz to, co też na Twitterze pani redaktor podała, Teraz Chiny są mocno zaniepokojone, żeby ci kacykowie partyjni nie zaczęli czasem myśleć samodzielnie, bo tam pojawiło się kilku profesorów, którzy w jakichś artykułach tam zaczęli krytykować linię partii, że tak tu się nie odcina, nie, tak milczy i tak dalej. Stąd Xi Jinping, który będzie się ubiegał tam chyba już o bycie cesarzem chińskim, rząd już może jest, ale się jeszcze będzie ubiegał, bo to u nich tam jakoś dziwnie to przebiega, boi się buntu w szeregach partii. Nie boi się buntu w szeregach tych prawie zaczipowanych już Chińczyków zwykłych, nie? No bo oni, że tak powiem, jak chomiki w klatce tam biegają kontrolowani przez kamery, system punktów i tam papieru toaletowego w kiblach, także o nich się nie obawia, ale obawia się przecież o, tam pewnie, no tam się mówi, że jest około 100 milionów tych członków partii komunistycznej, no to oni są w jakieś tam piramidy, no to pewnie z 10 milionów jest jakichś takich, powiedzmy, trochę bardziej ogarniętych, no a też kilkaset tysięcy bardzo wpływowych, nie? I on nad tym ciałem musi zapanować. Dlatego teraz jest urabianie umysłów, że to jest właśnie nie agresja na niepodległe państwo, nie zbrodnia ludobójstwa porównywalna z tym, co Niemcy hitlerowskie robiły, no bo tam mimo wszystko w tych krajach sowieckich tam Hitler i naziści to jako najgorsi, nie? Tam to była ta świadomość. No to teraz jak tu cały Zachód mówi, zobaczcie, Ruscy robią to, co naziści, albo jeszcze gorzej, no to wiecie, Chińczykom może się tam coś w głowach zacząć przewracać, nie? No i tam linia teraz Xi Jinpinga jest tak, że to Zachód jest tym zagrożeniem, który chciał zaatakować Chiny i Rosję kolorową rewolucją. Nie? Kolorową rewolucją, to już tam, co by to znaczyło, to tam już dokładnie nie precyzują, no ale to jest jakiś taki straszak, nie? Taki straszak, że oni bronią ideologiczną chcieli zabić Rosję i Chiny komunistyczne i dlatego teraz rosyjskie czołgi jeżdżą po cywilach, po trupach cywilów ukraińskich, bo to jest właśnie ta właściwa reakcja partii komunistycznej na te straszne, kolorowe pomysły Ameryki. No to tak mniej więcej są tresowani ci działacze. No i oni tam pewnie po części w to wierzą, najgorsze jest. No.
Ten argument właśnie, że to Amerykanie za tym stoją, jakieś rewolucje wywołują, dokładnie też był używany w przypadku protestów w Hongkongu, że za tym wszystkim stali Amerykanie. Także to jest odwieczny argument już teraz taki komunistycznej partii Chin. I jeszcze warto dodać, no, że poza tym, że urabianie jest tych kacyków komunistycznych, to zaraz następną grupą, która jest urabiana, to są studenci. To jest też no, alarmujące, dlatego że to jest to nowe pokolenie, prawda? Jednocześnie pamiętajmy, że no, wiele krajów jest otwartych na chińskich studentów, na tę młodzież chińską, prawda? To są ludzie, którzy są coraz bardziej poddani ideologii komunistycznej i takiemu antyamerykańskiej, antyzachodniej narracji. A tymczasem, no, jak mówię, wiele uczelni zachodnich, w tym także wiele uczelni polskich, no, szczyci się tym, że współpracuje właśnie z chińskimi uczelniami, że jest ta wymiana studentów, że uczelnie mają tych instytuty Konfucjusza i zapraszają stamtąd naukowców i tak dalej, czy jakieś chińskie think tanki powstają, tak jak w Budapeszcie, prawda? Także no, to niestety to jest ta następna pułapka, bo no, młode pokolenie może przyjść na dużo bardziej, z pewnością dużo bardziej skomunizowane niż to pokolenie, niektóre teraz jest takich 40-50-latków, no oni mieli takim przed Xi Jinpingiem moment trochę oddechu i większego, trochę zachłysnięcia się tym Zachodem. No i w tej chwili jest zupełna zmiana, więc to jest taki najlepszy moment właśnie na to, żeby też odciąć się od tej współpracy naukowej, żeby to była jednak, no żeby tutaj było tak, że wprowadzono ogromne ograniczenia, bo to także jest współpraca, która jest bardzo niebezpieczna, nacechowana właśnie działaniem wywiadu. Już nie tylko to jest to, że studenci sami na swoich rówieśników donoszą, czy na społeczność chińską, ale oni także wykradają różnego rodzaju informacje, które są dla nas bardzo istotne. To także jakiś element wojny jest teraz.
Ta współpraca naukowa, czy pseudonaukowa, lepiej powiedzieć, czy kulturalna, czy sportowa, ona jest częścią tego procesu obłaskawiania, o którym wcześniej mówiłem, nie? I tu wielu polskich intelektualistów, czy zwykłych też Polaków, przeżywa szok. Mówi, znałem Rosjanina. No super człowiek. słuchał Rachmaninowa, czy tam, nie wiem, interesował się matematyką, jaki świetny tam naukowiec i jeszcze tam jeździliśmy razem na rowerze, czy coś takiego, no super człowiek. A on teraz mnie tam zablokował na Facebooku na przykład, taki polski, że tak powiem, odkrywca mówi, zablokował mnie na Facebooku i napisał, że on kocha Putina i Rosję i Matiuszka Rosija i nie da tam ani centymetra czy coś takiego. A ja myślałem, że to normalny człowiek, taki zachodni jak my, a on ma um sowiecki. No to jest właśnie ten błąd logiczny, ten błąd, straszny błąd logiczny, który popełnia Zachód. Myśli, że jak zaprosi ruskich, czy tam tych komuchów chińskich na uczelnie amerykańskie, pokaże im Disneyland, pokaże im pełne sklepy, to on pomyśli co innego niż zgniły Zachód, trzeba to wszystko zaorać. Ale oczywiście będzie dalej tam przyjaźnił się, będzie tego tam hodował, tuczył przyjaźnią i wyciągał informacje potrzebne dla Rosji czy komunistycznych Chin. To jest tylko w jedną stronę to działa. W drugą stronę działa, ale na poziomie powiedzmy 0,5%. Ale cały ten ruch nic nie pomógł Rosji. Jak widać teraz poparcie dla zbrodni, widać jak silna jest propaganda i jeśli nie będzie właśnie fundamentu biblijnego chrześcijańskiego, to same błyskotki Zachodu w postaci pełnych sklepów, wolności słowa czy demokracji nic Sowietowi nie pomogą.
Rzeczywiście tutaj, no tak jak tutaj rozmawiamy, no przełamać tą mentalność, no to można próbować tam na jakimś poziomie jednostek, prawda? No, jeśli chodzi
powiem
o...
wam taką historię, bardzo, bardzo no, ciekawą dla mnie. Jest taki cykl filmów na temat Bóg nie umarł chyba, tak? 1, 2, 3.
Tak,
nie?
Trzy części.
Obejrzałem wszystkie trzy. Najbardziej podobała mi się druga, no i czekałem na trzecią. Tam jednym z głównych bohaterów jest właśnie chiński student, syn komunistycznego aparatczyka wysokiego szczebla. Nie? I on zaczyna się chrześcijaństwem biblijnym, rozmawia z pastorem i takie różne tam rzeczy, zadaje mnóstwo pytań i w końcu nawraca się do Jezusa Chrystusa. Oczywiście ojciec tam przyjeżdża specjalnie z komunistycznych Chin, żeby synowi wybić to z głowy, no ale ten wybiera posłuszeństwo Chrystusowi i dalej, i tak dalej. No i myślałem, że ten wątek w trójce będzie ciągnięty. To wiecie, co zrobili? Jacyś dziwni ludzie kupili prawa autorskie do całego tego filmu. I trójka to jest tak jak doklejenie już propagandy komunistycznej do tego. Absolutnie ten wątek tego studenta zniknął. Tutaj chrześcijanie to jacyś miękiszony w ogóle się ze wszystkiego wycofują, poddają się i tak dalej, nie? Także jeden film. Wiecie, no przecież to nie był jakiś kasowy przebój. A zobaczcie, że już agentura po prostu utrąciła łeb takiej narracji, że oto właśnie ten komunistyczny student otwiera oczy na Zachodzie, przychodzi do Jezusa Chrystusa i wypowiada posłuszeństwo partii komunistycznej. Już to było, można powiedzieć, wystarczającym powodem, żeby ogromne pieniądze zapewne dać, żeby zniszczyć ten projekt. I tak z każdym, to jest malutki projekt, a oni z każdym to robią, bo myśmy im dali pieniądze. I oni teraz bronią finansową, można powiedzieć, pieniędzmi niższą nas od tyłu.
Ja się tylko a propos tego, czy prawdziwa, bo osoba, która była inspiracją dla stworzenia tej postaci, to lekarz Chińczyk mieszkający dziś w Stanach Zjednoczonych, zresztą przeprowadziłam w nim wywiad, także rzeczywiście to rzeczywiście się wydarzyło i ja znam historię, to jest nie jedna postać, ale wielu takich Chińczyków, którzy no właśnie w Stanach, przyjechawszy do Stanów Zjednoczonych, gdzieś tam na uczelni, gdzieś w jakichś społecznościach, które zaczęli działać, nawrócili się na chrześcijaństwo. I też wielu z nich właśnie no, musiało stanąć też nie tylko, znaczy spotkało się z dużym oporem rodziny. No, niektórzy byli, rodzina była zastraszana tam na miejscu, a niektórzy po prostu z góry to odrzucili. Także takich historii jest wiele, ale to jedna z takich historii bardzo ciekawa i bardzo piękna.
Tak, i Komunistyczna Partia Chin właśnie w tym przesłaniu do tych swoich kacyków właśnie mówi, że najgroźniejszą bronią Zachodu, no to dobra, to jest atom, nie, i ich technologia,
Ale to ich cywilizacja, to ich ideologia straszna, ta wolność i Biblia, tego nielzja, tu nie wolno i tak dalej. To jest najgroźniejsza wolność dla najgroźniejsza broń przeciwko komunizmowi. Właśnie chrześcijaństwo i to czyste chrześcijaństwo związane z Jezusem Chrystusem i z Jego Słowem, a nie oczywiście z towarzyszem, papieżem, no to bo to, co wyprawia Watykan, no to wiecie sami. Tam zdaje się już jeden z kardynałów nie wytrzymał. Miller czy jakiś już powiedział, jak to? No co on pieprzy, tak mówię już na nasze, co on pieprzy od jakimś pokoju? Przecież prawo do obrony jest podstawowym prawem chrześcijańskim. Prawo, a nawet obowiązek obrony pokrzywdzonych jest nakazem moralnym. Czyli już kardynałowie się przeciwko temu kacykowi Franciszkowi buntują. To dzisiaj sobie sprawdźcie, jest w newsach.
Zresztą tak, partia komunistyczna stworzyła taki dokument kilka lat temu, chyba nazywał się to dokument numer 9, którym mówił właśnie o takich, wymieniał zagrożenia płynące z Zachodu dla istnienia partii komunistycznej. No i tam jeden z tych punktów, jeden z pierwszych, to jest właśnie chrześcijaństwo. Także oni też to bardzo jasno formułują. Dziennikarka, która ten dokument ujawniła, potem trafiła na kilka lat do więzienia, zostało zniszczone jej zdrowie, już chora została wypuszczona, no ale to wiadomo, że to już było to takie życie już z pomocą lekarza właściwie utrzymywane, nie? Także no to jest oficjalna linia partii komunistycznej, walka z chrześcijaństwem.
Mamy już pytania od naszych widzów i komentarze. Bardzo za nie dziękujemy. Tomasz Trapczyński, komunizm zawsze będzie zagrażał wolnemu światu, więc tylko zniszczenie go wchodzi w grę.
Już tak prosto powiedziane. No. Cóż dodać?
Marek H., uniezależnienie się od Rosji i Chin będzie długie i bolesne, ale trzeba zacząć to robić.
To jeszcze do tego poprzedniego. No, tu Piłsudskiemu się, że tak powiem, no, zarzuca ten pokój ryski, nie? No to tam już nie chcę wchodzić w dywagacje historyczne. Wtedy państwa Zachodu nie chciały upadku, całkowitego upadku Rosji sowieckiej. A trzeba było wtedy to zrobić. Gdyby w 20 roku rzeczywiście nie zawarto pokoju i tylko mniej więcej no, część dawnej Rzeczpospolitej oczyszczono z komunizmu, nie? I to na krótko, to nie byłoby II wojny światowej. Bo to Stalin wyhodował Hitlera i tak dalej, a dalej historię znacie. Czyli zatrzymanie się w pół drogi, jeśli chodzi o likwidację komunizmu, doprowadzi do tego, że następną wojnę, którą oni wypowiedzą wolnemu światu, będziemy musieli opłacić trupami jeszcze większej ilości naszych ludzi. Poleje się więcej krwi, jeśli nie zatrzymamy, nie zlikwidujemy komunistycznej hydry. To jest lekcja z historii ostatnich 100 lat. Nieodrobiona lekcja. Dzisiaj Ukraina płaci właśnie za nieodrobienie tej lekcji. Nie przez Ukraińców, tylko przez tak zwany wolny świat. Przez tych wszystkich głupców, którzy pchali naszą cywilizację do dogadywania się z komunistami. I tu podkreślam, gdyby rzeczywiście prawdę o Smoleńsku powiedział Kaczyński, to pokazałby też obłudę zachodniej klasy politycznej, która współdziałała z przykrywaniem tej zbrodni. Tak jak film pana Szkopiaka pokazuje, jak zachodnia elita po II wojnie światowej, czy książka Blesleyna Widziałem Polskę zdradzoną, pokazuje, jak amerykańska także elita, przeżarta przez komunizm, współdziałała z Rosją, żeby prawda o Katyniu nie wyszła na jaw.
Paweł Staśko dodaje w tym samym duchu, wolny świat powinien w końcu podjąć decyzję o ostatecznej kwestii likwidacji komunizmu w świecie.
To jest, można powiedzieć, zakończenie tych komunistycznych wojen. Bo inaczej to oni się będą przegrupowywać, oni będą korumpować, oni będą podminowywać i znowu zaatakują. No to jest taka natura komunizmu. On albo ogarnie cały świat, czyli będzie jeden gułak i musimy się poddać, albo zostanie zniszczony. Bo on w każdej wersji liberalnej, hardkorowej, stalinowskiej będzie dążył do podboju całego świata, bo to ma w swojej diabelskiej naturze. Nie znosi wolności. Dlatego musi ją zniszczyć na całym świecie, żeby zatriumfować. Zresztą Apokalipsa to jest świat komunistyczny. Zobaczcie sobie, że taki właśnie scenariusz zakończenia historii znajdujemy w Biblii. Totalitarnej kontroli i antywartości.
Jan Brońko pyta, co będzie dalej? Czy możemy patrzeć w przyszłość na rok lub więcej do przodu z optymizmem?
No zawsze możemy patrzeć. No nie możemy, no musimy, musimy. Jeśli do cywilizacji chrześcijańskiej się odwołujemy, to musimy patrzeć z optymizmem, bo Jezus powiedział, ufajcie, ja zwyciężyłem świat.
I Krzysztof Skwarczyński, Franciszek napisał, wszyscy jesteśmy winni. Może po prostu chodziło mu o Watykan, takie przypadkowe przyznanie się do winy.
Może to jakiś Freud, no.
Pani redaktor, szanowni państwo, no, na koniec porozmawiajmy jeszcze o jednym wydarzeniu. Mianowicie wczoraj odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego z szefem japońskiego MSZ, Yoshimasą Hayashim. Rozmowa dotyczyła pomocy humanitarnej dla Ukrainy. Pani redaktor, jak pani ocenia to spotkanie?
Znaczy ja oceniam dobrze w ogóle tą taką interakcję Polski z Japonią. To już jest któreś tam spotkanie a propos wizyty Bidena w Brukseli, tam zjazdu różnych liderów europejskich, także był przedstawiciel Japonii, znaczy był premier Japonii i też doszło do spotkania Morawieckiego z premierem japońskim. Także to już jest któreś spotkanie z kolei. Któryś taki krok ze strony Japonii pokazujący na to, że są bardzo zainteresowani. Znaczy tu oni oczywiście mówią o współpracy. Minister spraw zagranicznych Japonii był między innymi na granicy polsko-ukraińskiej, patrzył, jakie są potrzeby Polaków. Wiemy, że już udzieli pomocy i będą jeszcze udzielać, nawet do tego stopnia, że japońskie siły samoobrony, czyli japońska armia, której rzekomo Japonia nie ma, wysłała swoich lekarzy. Także ta współpraca jest na różnych polach i dobrze. To jest kolejny etap tej współpracy. Już kilka razy ambasador Japonii mówił o tym, że Japonia jest zainteresowana większą obecnością gospodarczą. Ja się z tego cieszę, dlatego że wydaje mi się, że większa obecność Japonii, to znaczy mniejsza obecność Chin. Japończycy jednak dają jasny sygnał. W kilku wywiadach już ambasador Japonii w Polsce mówił, że no oni chcą być w Polsce, bo widzą Polskę jako państwo, które jest Polaków, jako właśnie takiej otwartych na Amerykanów, chcącej współpracy z Ameryką, a to jest dla nich ważne, bo Japonia jest w tym obozie za Stanami Zjednoczonymi. Także Japończycy zawsze mówią, że no oni bardzo mocno zwracają uwagę na to, kto kontroluje na przykład infrastrukturę w danym kraju, więc jeżeli na przykład 5G jest pod kontrolą Chińczyków, no to oni mniej wchodzą w taką współpracę. Więc większa obecność Japonii to szansa na to, że Chińczyków tutaj będzie mniej. Na pewno także będą przekonywania ze strony Japonii, żeby tych Chińczyków było mniej. Kraj, który bardzo dobrze rozumie zagrożenie chińskie i bardzo dobrze rozumie, że no, musi być budowany blok z silnym przywództwem Stanów Zjednoczonych, a wszędzie tam, gdy Stany Zjednoczone nie działają, bo są czymś zajęte albo nie zauważają, no to widać, że teraz tak jak tutaj w regionie Azji, między innymi w okolicach Tajwanu, no to zaraz też Japończycy wchodzą i oferują jakąś pomoc i wsparcie. Także no, cieszę się, że jest ta współpraca i że Polska jest otwarta na tą współpracę i no, miejmy nadzieję, że będzie tego więcej, że tej współpracy polsko-japońskiej będzie więcej.
No tu jawi mi się jakiś rozłam w tej koalicji pisowskiej, tej Zjednoczonej Prawicy, czy jak się to tam nazywa. Bo zobaczcie państwo, tu Ziobro staje w sposób taki no, jednoznaczny po stronie sojusznika Putina i Xi Jinpinga, czyli wspiera po raz kolejny. Pokazywałem, że już w sprawie Huawei pokazał prawdziwą swoją orientację geopolityczną. Staje po stronie Barbarii Wschodniej, a w tym samym czasie premier Morawiecki no, spotyka się z arcywrogiem, można powiedzieć, Rosji i komunistycznych Chin. Nie? Także tu jakaś geopolityczna walka jest wewnątrz obozu PiSu. Nie wiem, kto jest tam, z której frakcji tam tego nie śledzę. No, na pewno Ziobro jest jednym z reprezentantów, być może Duda również, tej frakcji wschodniej. Te jego podróże właśnie i do Watykanu i wcześniej na tak zwaną olimpiadę do Putina i Xi Jinpinga, no to właśnie o tym świadczą i wiele wcześniejszych działań. A tutaj jak gdyby pojawia się nowy ośrodek no, władzy w ramach tej całej Zjednoczonej Prawicy, czyli Morawiecki, który do tej pory przecież szedł na sznurku, przecież to on tutaj Le Pen witał, Marie Le Pen i Orbana i takie różne rzeczy. No a teraz tak jak gdyby w retoryce, to już mówiłem wczoraj, no w retoryce jest bardzo dobry, bardzo dobre przemówienie, ale mówię, no to panie premierze, proszę teraz to przekuć na decyzje praktyczne, po prostu zamknąć ten ruch kołowy i kolejowy do komunistów rosyjskich i wtedy panu uwierzę, że to, co pan robi, to jest rzeczywiście nie tylko tam te mowy pogrzebowe, ale że to ma wartość merytoryczną, że to się przekłada na czyny. I dzisiaj ta naprawdę no, korzystna i dobra taka, bo ja się pytałem, czy ktoś w ogóle tę rękę wyciągniętą przez Japonię, bo Japonia nadała sygnał, że chce ożywienia relacji z Polską, czy ktoś tę rękę po polskiej stronie wyciągnie? No i tutaj premier rządu wyciąga. Noż to bardzo, panie premierze, się cieszymy. Będziemy chwalić, jak będzie pan szedł tą drogą. Tylko konsekwentnie prosimy.
Tak, ja już a propos mówiłam, że tam są dwa obozy właśnie, że jest Ziobro i Duda wtedy no, też w tym obozie pro-chińskim i Morawiecki, który no, był gotowy właśnie tutaj podjąć działania uderzające w chwały. Więc widzimy, że no, tu, w kwestii Japonii i Stanów Zjednoczonych on nabiera trochę odwagi, no bo trzeba większej odwagi. Widać, że czas niestety ogląda się na to, co powie Kaczyński, no właśnie często to widzi w takim konflikcie właśnie z Ziobro, ale właśnie potrzeba więcej odwagi, jasnego opowiedzenia się w tym obozie no właśnie ze Stanami Zjednoczonymi, z Japonią i jasnego zauważenia i podkreślenia, jakim zagrożeniem są nie tylko Rosja i Chiny. No zobaczymy, czy kiedyś go stać na to będzie.
W tym temacie oczywiście też zapraszamy na nasz wywiad, który już od jakiegoś czasu jest na naszym kanale z panem Satoru Nagao, ekspertem z Hudson Institute, w którym to właśnie pan Satoru Nagao mówił właśnie o tym, jakim zagrożeniem jest Rosja, o tym, jak Japonia życzy właśnie zwycięstwa Ukrainie.
Przypomnę, że Japonia oficjalnie powiedziała, że Ruscy im okupują Wyspy Kurylskie. Okupują, że to jest okupant, a nie tam żaden jakiś tam partner do rozmów, także bardzo, bardzo słuszna deklaracja.
Tak. Z tego wywiadu państwo zobaczycie, jak bardzo jasno Japończycy opisują rzeczywistość. No, gdyby nasi politycy w 50% tak jasno tę rzeczywistość opisywali, no to bylibyśmy no, w dużo lepszym miejscu. No, rzeczywiście bardzo, bardzo jasne deklaracje, kto jest wrogiem, z kim należy trzymać, jakie działania należy podjąć. Bardzo, bardzo ciekawy wywiad, bardzo polecam.
Tutaj jeszcze dopytam, rozmawialiśmy o tej walce frakcji w partii rządzącej. No i tutaj nasuwa się pytanie, właśnie jakie macie przewidywania, jeśli o tę działkę właśnie chodzi?
No, przewidywania się, że tak powiem, sprawdzą w okolicach 10 kwietnia. No bo ja na to rzeczywiście czekam. Tu chyba dwa programy całe poświęciliśmy tej tematyce. I tu się pokaże, kto jest gdzie. Nie? Czy te zapowiedzi to jest konkret, bo tu mówię i analitycy amerykańscy, potem prezydent Zełenski, potem wicepremier Kaczyński i potem kilka wywiadów. Nie? Ziobro tu jakoś siedzi cicho. No, bardzo mnie zaniepokoiła śmierć prokuratora, który prowadził śledztwo smoleńskie. To człowiek bardzo młody, 61 lat. No to już tam podobnie jak ja, nie? I tu jest jakaś cisza, nie słyszę jakiegoś komunikatu jasnego, czy to ma jakiś związek, czy to jest śmierć tragiczna, czy też naturalna, nie wiem. No, może ktoś z was wie, no to prosimy o komentarze. Także tu 10 kwietnia, czy w okolicy, nie, może mam nadzieję, że wcześniej, zobaczcie, to już bardzo, bardzo blisko, powinno się rozegrać coś kluczowego, jeśli chodzi o rozliczenie tej elity, która, europejskiej, światowej elity, która próbowała dogadywać się z Rosją, a w rzeczywistości wyhodowała potwora.
Będziemy oczywiście śledzić dalsze wydarzenia, także w tym temacie oczywiście was też będziemy informować o tym, co będzie się działo dalej. Ponownie serdecznie zapraszamy Was już dzisiaj na godzinę 18 na wywiad z ukraińską posłanką Kirą Rudnik. Dzisiaj już w tym programie widzieliście fragment tej rozmowy. No, rzeczywiście bardzo, bardzo poruszający wywiad. Już teraz serdecznie na niego zapraszamy. Zapraszamy Was też na naszą stronę internetową itspodprat.pl. Tam najnowsza notka ludobójstwo w Buczy pokazuje, nie można iść na kompromis z Putinem. Ukraińska dziennikarka w IPP w sklepie internetowym na naszej stronie dostępne są także koszulki Pray for Ukraine.
Pokazać, Haniu?
Proszę bardzo, tutaj mamy jeden z wzorów. Za ten wzór, za ten projekt oczywiście bardzo dziękujemy Oldze Kurysz, młodej Ukraince. Przypominamy także o ulotce ewangelizacyjnej, a więc wojna, która dostępna jest w wersji polskiej i ukraińskiej, także w formie papierowej w naszym sklepie. Link na czacie i w opisie filmu.
Mamy też świeże, jeszcze pachnące farbą Nowe Testamenty właśnie w języku ukraińskim, już tej wersji Gedeonitów, Nowy Testament i Psalmy w mniejszym i większym formacie. No i też taki naprawdę fajny, duży format też z psalmami, to od Luteran z Dzięgielowa. Takie wydawnictwo też mamy na składzie. Także cieszę się, że polscy chrześcijanie tak szybko reagują i coraz więcej literatury pojawia się w języku ukraińskim.
Oczywiście zachęcamy Was do odwiedzenia naszego sklepu także, żeby właśnie nabyć te nowe testamenty. Przypominamy także o liście otwartym ewangelicznych chrześcijan z Polski z wyrazami wsparcia dla narodu ukraińskiego i prezydenta Zełenskiego. Zachęcamy Was oczywiście do podpisania tego listu. Znajdziecie go na stronie petycjeonline.com. Link znajdziecie też na czacie i w opisie programu. Aby podpis był ważny, to przypominamy, że trzeba potwierdzić ten podpis w mailu, który przyjdzie na Waszą skrzynkę. Przypominamy także o koncercie 10 kwietnia. Jest to koncert Joe Łosiaka o godzinie 18 w Wooddale, to są okolice Chicago, 121 Front Street w stanie Illinois, jak już mówiłam. Oczywiście serdecznie na niego zapraszamy naszą Polonię. Weźcie także swoich znajomych na ten koncert. Dzisiaj po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego Wszyscy jesteśmy winni, diabeł czy papież? A także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, początek likwidacji obozu polskich oficerów w Starobielsku. I dzisiaj po programie, po kartce z kalendarza, pokażmy także piosenkę w wykonaniu naszej redakcji, piosenkę Miejcie Nadzieję. Oczywiście także przypominamy o tym, że możecie wesprzeć naszą telewizję, jeśli podobają Wam się te programy, jeśli chcecie ich więcej, jeśli uważacie, że dobrze robimy to, co robimy, jeśli podoba Wam się ta telewizja, to możecie nas oczywiście wesprzeć. Szczegóły oczywiście na stronie itspodprat.pl/wsparcie. I myślę, że co? Możemy zakończyć dzisiejszy program. Ze mną była redaktor Hanna Szen, nasza korespondentka na Tajwanie. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę, pani redaktor.
Też dziękuję. Gnamy dalej. Do zobaczenia.
Dziękujemy, dziękujemy.
Gnamy dalej. Dziękuję serdecznie. I pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Dziękuję.
Do zobaczenia.
Do zobaczenia.
Od wczoraj wszyscy bulwersują się haniebnym zachowaniem katolickiego papieża Franciszka I. Dla mnie to oczywiście nie jest nic nowego, bo że to jest zwodziciel, kłamca, utrzymanek komunistów, no to ja ostrzegam ludzi już od wielu, wielu lat. Ale to, co się teraz dzieje, jest takim okresem sprawdzam, że pokazują się prawdziwe oblicza przeróżnych autorytetów i pseudoautorytetów. Katolicy zobaczyli, że za papieża mają zwodziciela, który nie prowadzi ich ku Bogu, ku prawdzie, ku sprawiedliwości, ku jakiemuś otrzeźwieniu, tylko uprawia relatywizm moralny i kryje zbrodniarza dzisiejszego, współczesnego Hitlera. Jeśli byście zobaczyli naukę apostolską, to takie działanie jest tam całkowicie potępione. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 14 rozdziale, kiedy mówi o odpowiedzialności nauczycieli w Kościele, to mówi, gdybym mówił niewyraźnie, czyli nie wskazywał jasno kierunku dobry, zły, wróg, przyjaciel, to moje mówienie byłoby na darmo. Używa wręcz takiego bojowego porównania, 8 werset. A gdyby trąba wydała głos niewyraźny, któż by się gotował do boju? To jest niegodne chrześcijańskiego przywódcy. Nie określać jasno granicy między dobrem a złem, między winowajcą a ofiarą. Jeśli papież twierdzi, że jest zastępcą Chrystusa na ziemi, a jednocześnie występuje wprost przeciwko nauce Chrystusa, nauce apostolskiej, to czyj to jest głos? Czy czasem nie jest to głos diabła w katolickim domu? Kto słucha papieża, sam jest sobie winien.
Kwietnia 1791 roku Sejm Czteroletni zatwierdził Konstytucję Republiki Pawłowskiej. Było to państewko samorządowe założone przez księdza Pawła Ksawerego Brzostowskiego, kanonika wileńskiego pełniącego urzędy pisarza wielkiego litewskiego, a następnie referendarza wielkiego litewskiego. W roku 1767 nabył on dobra Merecz, obejmujące ponad 3000 hektarów ziemi ornej i lasów. W roku 1769 nadał mieszkającym tam chłopom wolność osobistą i utworzył swoiste państwo w państwie, w którym obowiązywała napisana przez niego konstytucja. Obywatele Republiki Pawłowskiej mieli prawo polować w lasach, łowić ryby, wycinać drzewa na budowę i na opał, a także prowadzić handel. Władze w Republice sprawował prezydent, którym był ksiądz Brzostowski, oraz dwuizbowy parlament wybierany przez obywateli. Republika miała swoją flagę i herb oraz walutę, policję, armię i sądy. Ksiądz Brzostowski założył szpital, aptekę, szkołę elementarną i rolniczą szkołę zawodową. W tych szkołach uczono czytania, pisania, liczenia, podstaw księgowości oraz nowoczesnych metod uprawy ziemi. Ksiądz Brzostowski przetłumaczył podręczniki rolnictwa, a także podręcznik ochrony zdrowia. Nakazywał, żeby zamiast chat kurnych budować chaty z kominami i większymi oknami. Prawa obowiązujące w Republice Pawłowskiej doprowadziły do jej rozkwitu. Wielu chłopów przenosiło się, aby tam zamieszkać. Podczas powstania kościuszkowskiego Armia Republiki Pawłowskiej przez jakiś czas walczyła z powodzeniem z Rosjanami, ale ostatecznie musiała ulec. Rosjanie prowadzili tam bardzo surowe represje. Ksiądz Pawłowski sprzedał te ziemie, chroniąc je w ten sposób przed konfiskatą na rzecz cara. O tym niezwykłym eksperymencie mało kto dziś pamięta, ale ruiny republikańskich budynków wciąż stoją w gminie Turgiele na Litwie.
Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co rdzeń spróchniały wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Lecz tę, co wiecznie
Poświęceń w duszy bohatera.